Zaczynał pan jako reporter radiowy. Dziś jest pan znanym autorem scenariuszy i reżyserem filmowym, ale do historii radia przeszedł pan jako jeden z autorów popularnej powieści Matysiakowie.
Zapraszamy państwa do wysłuchania odcinka powieści radiowej Matysiakowie.
I to jest właściwie wszystko, panie mecenasie.
Nieciekawie to, przyznam, wygląda.
No proszę pana, gdyby było inaczej, nie fatygowałbym tu pana.
Och, to bez znaczenia, moja fatyga nie odgrywa tu najmniejszej roli. Poleciła mi pana jeszcze przed swoim wyjazdem na urlop pani prezes Sichulska. W pewnym sensie moja chlebodawczyni, więc traktuję to jako jej polecenie.
Zaraz, panie mecenasie, to nie tak. Żałuję, że nie powiedziałem tego zaraz na wstępie naszej rozmowy, więc... Pani Mila...
Pan ma na myśli panią prezes?
Tak, otóż proszę łaskawie zapomnieć o jakiejkolwiek pani prezes i moją sprawę proszę traktować zupełnie prywatnie.
Proszę pana, który to już jest odcinek Matysiaków? Który to już raz ta popularna rodzina gości w domach słuchaczy w całej Polsce?
Ten najbliższy akurat w tej chwili z diolem z komputera będzie miał numer 1988. Także zbliżamy się już do 2000, licząc w liczbach bezwzględnych, natomiast licząc to w latach, to za rok będziemy obchodzili równe 40 lat.
To jest chyba niespotykane w świecie, tego typu powieść radiowa.
Jeżeli chodzi o tak zwane powieści rodzinne radiowe, to już pobiliśmy wszelkie rekordy. 2 lata temu czy 3 lata temu dostałem pismo z redakcji Księgi Guinnessa. Czy jest to prawda, że 38 czy 37 wówczas to lat było, idzie ta powieść na antenie i że pisze ją jeden człowiek. No więc tam kilka sprostowań, bo nie jeden, chociaż ja akurat jestem od pierwszego odcinka i istotnie z wszystkich powieści tak zwanych rodzinnych, radiowych, pod tym względem mamy rekord zupełnie nie do pobicia. Wie pan, jak się tak dobrze nad tym zastanowić, to nie jest dla mnie takie radosne stwierdzenie.
Dlaczego? No, na wiek tak można pan, odkryć.
Całkiem przez przypadek parę dni temu przyglądałem moje różne stare dokumenty i znalazłem pierwszą moją dziennikarską legitymację sportowego pisma Start, datowaną w 1945 roku, zatem ja już będę obchodził 50-lecie pracy dziennikarstwa. Natomiast jeżeli chodzi o Matysiaków, no to jak się tak dobrze zastanowić, to 2/3 życia poświęciłem tej powieści.
A w ogóle, jak zrodził się pomysł, bo przed wojną, rodzina Kowalskich.
No, były dni powszednie państwa Kowalskich, to pisała znakomita pisarka, pani Koncewiczowa, ale to była powieść w nieco innej konwencji pisana. To znaczy ona oczywiście dotykała dnia bieżącego, poruszała sprawy aktualne, ale częściowo była pisana prozą, częściowo rozpisaną na głosy. Myśmy chcieli coś takiego stworzyć, był to rok 56, po październiku. To jest bardzo ważne, co w tej chwili mówię, używając tych sformułowań jak październik i 56, bo coś ten 56 jednak październik w naszej historii znaczył. Dla radia i dla w ogóle polskiej prasy oznaczał on przede wszystkim zelżenie tego pancerza cenzury, że wreszcie można o czymś nieco głośniej mówić. Myśmy sobie to oczywiście wyobrażali bardziej optymistycznie, bardzo szybko nam to wybito z głowy, niemniej jednak pierwsze miesiące, bo zaczęliśmy o tym rozmawiać gdzieś w listopadzie, a więc w miesiąc po tym tak zwanym polskim październiku, żeby stworzyć coś, co stanowiłoby gatunek dotąd właściwie w radio niestosowany, który gdzieś by był mniej więcej takim skrzyżowaniem, taką mieszanką, trochę reportażu, trochę słuchowiska i żeby właśnie dotykał spraw bieżących. Ponieważ wiedzieliśmy, że ojczyzną tego typu powieści rodzinnych jest Anglia, ja specjalnie pojechałem do BBC, do Londynu, żeby zobaczyć, jak oni tam robią, i przyjechałem oszołomiony, mianowicie zapoznano mnie tam z dwoma rodzinnymi radiowymi powieściami. Jedna się nazywała Rodzina Archersów, druga Rodzina Lyonsów. I jak ja przywiozłem taśmy, żebyśmy ich posłuchali, jak oni to robią, i powiedziałem kolegom, zaraz powiem którym, że przywożę odcinek, ja nie pamiętam, ale chyba to był jakiś 560 któryś, no to wszyscy wybuchnęli gromkim śmiechem, bo to by oznaczało, że będziemy to robili przynajmniej i przez parę lat, a myśmy to zamierzali, no tak sobie zrobimy, będzie to jakieś pół roku czy rok chodziło. Nie wierzyliśmy aż w takie powodzenie, jakie nas zaraz spotkało, ponieważ Anglicy swojej natury są w ogóle jak gdyby predestynowani do bardzo takiego rychłego nadstawiania ucha i udawania, że fikcja jest prawdą. No niedaleko szukając w tym samym Londynie, co oczywiście miałem w pierwszym rzędzie robić. Chodziłem po różnych muzeach, między innymi do muzeum Sherlocka Holmesa, który jak wiadomo nie istniał, a jednak w tym muzeum mi pokazywano, to są skrzypce, na których Sherlock Holmes grał, to jest fajka, którą on palił. To są skrzypeczki, na których on grywał, więc sądziliśmy, że Anglicy, którzy jak powiadam są przyzwyczajeni do przymykania oczu na fikcję i udawania, że ona jest prawdą, dlatego to się te powieści tak długo u nich ciągną i dlatego się cieszą takim powodzeniem. Tu muszę wspomnieć, że rozpoczęliśmy w takim składzie Władysław Rzesławski, który był reporterem, Stanisław Stampfl, który był wówczas bardzo wybitnym dramaturgiem Polskiego Radia, specjalizował się w słuchowiskach, ja. I właściwie rzecz biorąc nie skorzystaliśmy bezpośrednio z wzorów angielskich i postanowiliśmy zrobić coś, co stanowiłoby jak gdyby podsłuch. Założyliśmy, że mikrofon będzie, jak myśmy to nazywali, stojący, to znaczy, że nigdy się nie będzie poruszał, że zawsze się cała nasza opowieść będzie toczyła w czterech zamkniętych ścianach, że wszystko to, co się dzieje na mieście, to, co się dzieje w świecie, to, co się dzieje w Polsce, będziemy opowiadali przez relacje naszych bohaterów. Pierwszym reżyserem był Zdzisław Nardelli, ówczesny dyrektor Teatru Polskiego Radia. Zaproponował skład niezwykły.
No właśnie, bo tu bardzo dużą rolę odegrała osobowość aktorów.
No, myśmy mieli skład, ten, który rozpoczynał, był naprawdę znakomity. Żaden teatr ówczesny w Polsce nie mógł się pochwalić zestawem takich aktorów. Stanisława Parzenowska, która grała panią Matysiakową, Jan Ciecierski, który grał Matysiaka, Tadzio Fijewski, który grał przyjaciela Matysiaka, Grzelaka. Dodajmy do tego Wandę Luczycką, dodajmy do tego Stanisława Jaworskiego, który grał Kolesińskiego i tak dalej, i tak dalej. Już tych kilka nazwisk świadczy, jaką rolę przywiązywaliśmy do tej powieści.
Nazwisko, dlaczego Matysiak? Jest tyle innych warszawskich nazwisk.
Wie pan, myśmy się wtedy właśnie zastanawiali u początków, bo w ogóle ja powiedziałem nieprawdę. Nie rozpoczęliśmy od Matysiaków. Myśmy się zastanawiali, kiedy ja wróciłem z tego Londynu, jaka to powinna być rodzina. Doszliśmy do wniosku, że wobec jakże dzisiaj brzmiącego naiwnie, ale już wówczas zauważalnej naszej obserwacji, ile jest agresji w życiu, ile jest wzajemnych niechęci, ile jest chamstwa, ile jest podgryzań, ile jest nienawiści, że powinniśmy mimo wszystko nadać temu pewną tonację pedagogiczną, wychowawczą, która by uczyła ludzi łagodności, współżycia, wyrozumiałości, lojalności jeden wobec drugiego. I postanowiliśmy, że taką powieść nazwiemy Dom na Latawcu, to dlatego, że to wówczas jeden z kolegów mieszkał tam w okolicy Latawca, to jest u zbiegu Alei Ujazdowskich i Placu na Rozdrożu. I że to będzie rodzina nazywała się Rodziną Bardzo Dobrych. To byli państwo bardzo dobrzy. I nagraliśmy trzy odcinki w tym samym składzie, z tymi samymi aktorami, według nieco innej konwencji i z tym samym reżyserem. Ale słuchając tego zrozumieliśmy, tak, ale to jest słuchowisko, to, bo pisaliśmy to w konwencji właśnie słuchowiskowej, przeszucając się, wie pan, rzeczy się działy w tramwaju i na ulicy, i w jednym domu, i w drugim, i w trzecim, że to się w zasadzie nie różni niczego od słuchowiska. Myśmy chcieli dążyć właśnie do możliwie takiej kondensacji dramaturgicznej, żeby ona była w miarę prawdziwa, żeby spełniała tę rolę, na którą się potem wpadli, rolę jak gdyby, co nazwałem, podsłuchu. Zrezygnowaliśmy, te trzy pierwsze odcinki są do sprawdzenia, nazywają się, są nagrane, nazywała się Rodzina Bardzo Dobrych. Wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jaka to powinna być rodzina. Chcieliśmy, żeby to była oczywiście rodzina dotknięta tymi samymi dolegliwościami życia, które wówczas towarzyszyły warszawiakom, czy też w ogóle Polakom. Brak mieszkania. Brak mieszkania. Więc wobec tego stworzyliśmy mieszkanie złożone wyłącznie z pokoju i z kuchni. Nie chcieliśmy, żeby to była Wola, bo to zaraz Czerwona Wola. Nie chcielibyśmy, żeby to był Czerniaków, bo to z kolei narzucało pewną cwaniackość. Wobec tego wybraliśmy Powiśle. Powiśle utrwalone i przez Prusa, i przez innych, czy przez Uniłowskiego, jako właśnie najbardziej takie typowe. Wybraliśmy ulicę Dobrą, żeby spełniała tę rolę, jaką uprzednio miało stwarzać ich nazwisko. Dobra ulica. Zresztą potem Stach Matysia, którego grał Tadeusz Janczar, nie wymieniłem go wśród tej plejady, a który według założeń powieści był kompozytorem i napisał taką piosenkę. Nawiasem mówiąc, ja napisałem tekst, a muzykę napisał nie kto inny, tylko jeden z dwóch starszych panów, Jerzy Wasowski. Gdzie jest polna, bo pole, gdzie jest dolna, bo w dole, gdzie jest krzywa, bo krzywo. Lecz kto powie, dlaczego taka nazwa jak ta dobra, widać dobrego więcej tutaj niż zła. Więc ta dobra niby. No i nazwisko. Nazwisko też chcieliśmy, żeby nie było aż tak bardzo typowe jak Kowalski, aż tak bardzo typowe jak Nowak czy Zieliński. I tak sobie jadąc po książce telefonicznej, Matysiak. No, to jest coś takiego pomiędzy mieszczaninem a proletariuszem. Wybraliśmy Matysiaka. Cóż się okazało? Zaraz po pierwszym odcinku, a to było dokładnie 15 grudnia 1956 roku, Matysiak ze swoim przyjacielem Grzelakiem, a zatem Ciecierskim Cwijewskim, wiedli dialog taki, a dotyczył on wyprawy Gomułki do Moskwy i oni powiadają, pijąc piwko, ej, lepiej niech ten Władek, cholera, nie jedzie do tej Moskwy, stamtąd się czasami nie wraca.
Mieli na myśli Bieruta.
Gotwalda i tak dalej. Cenzura nam zdjęła powiedzenie, stamtąd się czasami nie wraca, ale rozmowa przy piwku i rozmowa per Władek o Gomułce jednak została. I pierwszy list, który nadszedł, był listem donosem, krótko mówiąc, skierowanym do Urzędu Rady Ministrów na ręce Cyrankiewicza, że jakichś dwóch facetów w radio w sobotę wieczorem, mówiąc, wyrażając się o pierwszym sekretarzu per Władek, co to jest i tak dalej. Biuro Urzędu Rady Ministrów przysłało to do radia i myśmy zrozumieli, że jesteśmy na właściwym tropie, bo tak przecież ludzie rozmawiali. I opierając się jak gdyby na tym, poszliśmy tym tropem. Poszliśmy tym tropem i już zaraz bardzo szybko się okazało, że te wymyślone przez nas teoretyczne predyspozycje Anglików całkowicie wzięły w leb, że my całkowicie również odpowiadamy tym samym warunkom. Posypały się mnóstwo listów, ale nie tylko listów. Ilekroć Matysiak zakaszlał czy zachorował, przychodziły listy, proszę pana, niech pan nie bierze żadnych aspiryn, my tu przesyłamy panu sok malinowy, najlepiej pić z herbatą. Jak Matysiak z kolei powiedział, co Wisła zatruta, on był za zapalonym rybakiem, żadnej ryby nie można złowić. Natychmiast przyszedł list, rybaka z Węgorzewa, przygotowujemy go do dzisiaj. A listów jest do tej pory ponad 2 miliony, nie licząc depesz i kartek przysyłanych z okazji życzeń, tylko listów, które jakoś się ustosunkowują do akcji. Pisze ten rybak z Węgorzewa, dokładnie podając termin przyjazdu pociągu, który przyjedzie z Warszawy, niech pan przyjedzie, tylko proszę wziąć ze sobą koc, bo z kocami to u nas jest kiepsko, ale ja wyjadę na dworzec, my tu żywca nalepiemy. Zorientowaliśmy się, że ludzie zaczynają ich traktować jako rzeczywiście istniejącą rodzinę. No, oczywiście nie należy zapominać, że mówimy o roku 56, że telewizja była zaledwie po bijakach. Jak ludzie usłyszeli w tym polskim radiu coś takiego, coś bardzo zbliżonego do życia, to nie dziwiliśmy się, że zaczynali to rzeczywiście traktować jako ludzi prawdziwych. Tego typu listów, prezentów, nagromadziło się taka ilość listów już wymieniłem, prezenty, natomiast były tak ogromnych ilościach, że nie wiedzieliśmy, co z nimi począć. I wówczas gdzieś po 10 latach mniej więcej nadawania Matysiaków, 10 lat na emisji, możemy uznać za właściwie apogeum powodzenia Matysiaków. Ktoś, już dzisiaj nie pomnę kto, z radiosłuchaczy napisał, że przecież wiecznie ta audycja nie będzie. Że należałoby, żeby jakoś zachować po nich jakiś ślad. Żeby stworzyć coś, co przyszłym pokoleniom będzie mówiło, że było coś takiego na antenie Polskiego Radia. Taka rodzina, która potrafiła w jakiś sposób nas zintegrować. Były różne pomysły, żebyśmy wspólnymi siłami zbudowali, może dom dziecka. Rozpisaliśmy wówczas taką ankietę. I stanęło na tym, że wybudujemy dom spokojnej starości. I ten dom spokojnej starości, jak wiadomo, już od lat ponad 30 w Warszawie, na Saskiej Kępie, przy ulicy Ateńskiej stoi, nosi on nazwę domu rencisty imienia Józefa Matysiaka. I to uważam, wiele w życiu zrobiłem, napisałem kilkanaście filmów, kilkadziesiąt filmów telewizyjnych i mnóstwo innych rzeczy porobiłem w życiu, ale ten widomy ślad jest dla mnie, niech mi pan wierzy, największą satysfakcją. Jest coś, co się zmaterializowało, że fikcja przerodziła się i zmaterializowała się istotnie.
Spotkanie z Jerzym Janickim przygotował Jerzy Swalski. Audycję zrealizował Adam Cichocki.